To podsumowanie dnia w RMF 24. Jest czwartek, 17 lutego. Dziś przede wszystkim sprawdzimy, jakie szkody wyrządziły wichury, które przeszły w nocy i nad ranem nad Polską. Ale porozmawiamy też o wichurze politycznej po wczorajszym wyroku TSUE. Przyjrzymy się sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej i sprawdzimy, kto dziś powinien bać się koronawirusa. Obejrzymy też portret damy Rubensa, który właśnie przyjechał do Warszawy, i zajrzymy do Chin, gdzie świetnie wypadła nasza łyżwiarka figurowa Jekaterina Kurakowa. Jonasz Jasnorzewski, zapraszam. Ale zanim wyruszymy w objazd po Polsce i sprawdzimy, jakie szkody wyrządziły wichury, zacznijmy od tego, co pogodowo czeka nas w najbliższych dniach. Złe wieści są takie, że mocno będzie wiać aż do niedzielnego popołudnia. Dobre, że wichury, przynajmniej dziś, powinny być słabsze niż wczoraj. Ale uważajmy, ostrzegają synoptycy, bo wiatr wiejący z prędkością 80 czy 90 km na godzinę nadal jest bardzo groźny.
Wiatr z prędkością 80-90 km na godzinę może znów powalać drzewa?
Tak, taki wiatr jak najbardziej może powalać drzewa, łamać, jeżeli one są bardzo słabe. Może uszkodzić na przykład linie energetyczne.
Jest najczęstszy błąd, który popełniamy przy takim wietrze, w taką pogodę, którego można uniknąć?
Największym błędem jest to, że wychodzimy, kiedy tak naprawdę moglibyśmy załatwić daną sprawę w późniejszym terminie. Tu nawet nie chodzi o podróż samochodem czy komunikacją miejską, bo przecież drzewo może się przewrócić również na komunikację miejską.
Mówił Grzegorz Walijewski z IMGW w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem. Więc pamiętajmy, trzymamy się z dala od drzew. To teraz sprawdźmy, jakich zniszczeń w całej Polsce dokonały wichury. Znamy nawet imiona sprawców Armagedonu. To niż Dudley i Orkan Ilenia odpowiadają za zerwane w całym kraju dachy, linie energetyczne, powalone drzewa, przewrócone samochody i brak prądu w ponad 300 tysiącach domów. To właśnie one zmusiły strażaków do ponad 8 tysięcy interwencji. Przyjrzyjmy się dokładniej stratom. Zacznijmy od Wielkopolski. Tam pogoda najmocniej dała się we znaki mieszkańcom Dobrzycy. Po przejściu trąby powietrznej 5 z 60 budynków nie nadaje się do użytku. Taką decyzję podjął nadzór budowlany. Mieszkańcy mogą jednak liczyć na pomoc, a rękę na pulsie trzyma nasz reporter Paweł Pyclik.
Gmina przygotowała dla nich schronisko. Jest ono gotowe na przyjęcie około 50 osób. W Centrum Kultury można zjeść ciepły posiłek. W Dobrzycy od rana pracuje 7 komisji, które szacują straty. Mieszkańcy liczą na pomoc finansową.
Wszystkie wnioski, które spłynęły do południa, już zostały rozpatrzone pozytywnie i pieniądze zostały przelane na konto gminy Dobrzyca. To jest to pomoc doraźna, 6 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby.
Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński dodaje, że mieszkańcy mogą wnioskować też o pomoc z budżetu państwa. To kwota do 200 tysięcy złotych na odbudowę domów. Na jednej z ulic leżą elementy dachów i drzewa. Wokół fruwają kawałki wełny używanej do ocieplania stropu. W mieście zerwanych lub uszkodzonych jest kilkadziesiąt dachów. Przed chwilą szedłem obok domu, który nie tylko ma zerwany dach, ale też zawaloną ścianę.
Armagedon. Chwila, moment i nie ma dachu.
Fatalnie. To po prostu naprawdę trąba niesamowita. Ogromny huk, ogromny, i to podejrzewam, że tutaj dachówki, wszystko leciało po prostu na dach. Każdy za chwilę wyszedł z latarkami i wielki krzyk. No ale żyjemy, nie? Też z tego trzeba się cieszyć.
My idąc tutaj z panem wojewodą tą ulicą, widzieliśmy jeden budynek, który praktycznie piętro całkowicie zniknęło. Praktycznie nie znaleźliśmy budynku, który nie zostałby uszkodzony. Są zerwane dachy, zerwane opierzenia, powbijane elementy, szanowni państwo, powbijane elementy w budynku. Wiatr był tak mocny, że przenosił elementy z innych budynków i te elementy uderzały w kolejne budynki. Na szczęście w tym wszystkim nie ma tutaj osób poszkodowanych.
Mówili mieszkańcy i strażacy z tego 3000 miasteczka. Dudley i Eileena nie oszczędziły też Pomorza Zachodniego. W nocy strażacy interweniowali tam 250 razy. Aneta Łuczkowska zrobiła bilans strat dla tego województwa.
To najczęściej połamane drzewa i gałęzie. Z tego powodu zablokowana jest trasa kolejowa między Chojną a Gryfinem. PKP wprowadziło tam autobusową komunikację zastępczą. Najwięcej zdarzeń jest na południowym wschodzie regionu, w powiatach gryfińskim i choszczeńskim. Prądu nie ma ponad 29 tysięcy odbiorców, też głównie we wschodniej części województwa. Bardzo silne porywy wiatru miały postać takiego szkwału. Tu w Szczecinie bardzo mocno wiało koło pierwszej w nocy. Teraz jest spokojniej, ale prognozy mówią, że po 8 rano wichura powróci.
Trąba powietrzna zniszczyła też każdą z posesji wzdłuż głównej drogi w Smaszkowie w powiecie sieradzkim w Łódzkiem. Mieszkańcy Smaszkowa w rozmowie z naszą reporterką Agnieszką Wyderką opisywali dantejskie sceny, do których doszło tam nad ranem.
Najpierw wycie wiatru, który zaczął przechodzić w huk, potem drżenie ziemi, płacz wystraszonych dzieci, dźwięk tłuczonego szkła. To nieco pozwala sobie wyobrazić, co przeżywali ludzie, którzy byli w domach, a trąba zrywała dachy i ciskała w okna drzewami. Pani Bożena ma poranioną twarz, a jej wnuczek szwy na głowie i rękach, bo gałęzie wbiły szyby do środka.
Jeszcze raz usłyszałam grzmot, podniosłam się i od razu łups na mnie wszystko. Całe okno, wszystko szkło. I nie wiem, coś mi uderzyło w głowę. Ale na łóżku później strażacy znaleźli, że właśnie był taki pal drzewa. I to mnie właśnie uderzyło.
Droga przez wieś to teraz aleja zniszczeń i ludzkiego cierpienia.
W Łódzkiem ucierpiał nie tylko Smaszków, wichura uszkodziła kilkadziesiąt domów w gminie Błaszki w powiecie sieradzkim. Dwie osoby trafiły do szpitala, a w całym województwie bez prądu zostało dziś ponad 70 tysięcy gospodarstw. Niebezpiecznie jest też w Tatrach. Tam wiatr osiąga prędkość nawet 120 km na godzinę, więc gdyby komuś przyszedł do głowy weekendowy wypad w góry, lepiej może niech przełoży plany. O to apeluje tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe, którego ratownicy już wczoraj wieczorem mieli pełne ręce roboty.
Do 23 trwała wczoraj akcja ratunkowa w Tatrach. Ratownicy Topru sprowadzali czterech turystów, którzy utknęli na zawracie i nie byli w stanie o własnych siłach zejść na dół. Z powodu silnego wiatru nie mógł do nich dolecieć śmigłowiec i trzeba było tam dojść, a potem sprowadzić ich w trudnych warunkach, co zajęło kilka godzin. Wiatr w nocy osiągał na Kasprowym Wierchu ponad 120 km na godzinę, a zapowiadane są jeszcze silniejsze porywy z opadami śniegu. Ogłoszono trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Topr na swojej stronie zamieścił ostrzeżenie, w którym stanowczo odradza wyjścia w Tatry w najbliższych dniach.
A te informacje ze stolicy polskich gór zebrał Maciej Pałachicki. Z kolei w Krakowie dwie osoby zginęły po tym, gdy wiatr przewrócił dźwig pracujący na budowie przy ulicy Domagały na osiedlu Złocień. Prokuratura będzie wyjaśniać tę sprawę.
Wszystkie przyczyny i okoliczności tragedii badane są różne aspekty, ale nieoficjalnie dowiedziałem się, że śledczy skłaniają się ku wersji dotyczącej błędnego zamontowania samego żurawia. Dlatego mają koncentrować się na tym, jak dźwig został zmontowany. Tu w okolicy jest jeszcze kilka dźwigów o takiej samej wysokości. Żaden inny się jednak nie przewrócił. W tej chwili przesłuchiwani są wszyscy pracownicy budowy. Na miejscu są biegli oraz prokurator, mówi Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
Na wskutek panujących silnych wiatrów doszło do przewrócenia żurawia. Cztery osoby w tym zdarzeniu zostały poszkodowane. Dwie osoby znajdowały się na dachu, dwie natomiast na ziemi. W życiu dwóch osób nic nie zagraża, natomiast pozostałej dwójki życia niestety nie udało się uratować.
Wojewoda Małopolski wydał polecenie inspektorom nadzoru budowlanego sprawdzenia zabezpieczeń dźwigów w całym regionie.
Pracownicy inspekcji w Krakowie skontaktowali się z kierownikami budów i polecili im sprawdzenie zabezpieczeń dźwigów w związku z prognozami dalszych silnych podmuchów wiatru.
Doraźna kontrola ma dotyczyć zabezpieczenia placu budowy, ale przede wszystkim urządzeń takich jak żurawie i dźwigi pod kątem tego, aby silne podmuchy wiatru nie doprowadziły do załamania konstrukcji.
Mówił wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. Z Polski przenieśmy się teraz na wschód, a dokładniej na granicę ukraińsko-rosyjską. Czy Rosjanie zaatakują Ukrainę? To pytanie od kilku tygodni zadaje sobie cały świat. Rosjanie zapewniają, że żadna inwazja na Ukrainę nie jest ani przeprowadzana, ani nawet planowana. Na dowód tego rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało nagranie, na którym czołgi mają się cofać do baz z granicy ukraińskiej. Ale Zachód w te zapewnienia nie wierzy. USA zaobserwowały, że Rosja gromadzi zapasy krwi, przesuwa swoje wojska w kierunku granic z Ukrainą i zwiększa aktywność sił powietrznych, mówił dziś sekretarz obrony USA Lloyd Austin. A Linda Thomas-Greenfield, czyli amerykańska ambasador przy ONZ, dodaje, że, tu cytat, dowody wskazują na to, że Rosja podjęła ruchy w kierunku inwazji. Jednym z takich dowodów może być pewien most. A co to za most, wyjaśni nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski.
Około 4 km od granicy z Ukrainą, od strony Białorusi na rzece Prypeć, powstał most pontonowy. Wynika z najnowszych zdjęć satelitarnych Maksar. Mógł powstać w ciągu 48 godzin. Na wcześniejszych fotografiach nie ma tej przeprawy. Według niektórych komentatorów most mógłby zostać wykorzystany w przypadku ewentualnej inwazji na Ukrainę. W pobliżu nie zaobserwowano jednak żołnierzy, ale źródła donoszą, że raczej trudno dostrzec tam oznaki deeskalacji. Rosja deklarowała, że część żołnierzy wróci do garnizonów. Jest jednak inaczej. Przy granicy z Ukrainą przybyło 7 tysięcy rosyjskich żołnierzy, podaje CNN, powołując się na amerykańskich urzędników.
Rosja oświadczyła w czwartek Stanom Zjednoczonym, że wstępnymi warunkami deeskalacji kryzysu na Ukrainie będzie wstrzymanie dostaw broni do tego kraju, wycofanie tej już dostarczonej oraz dostosowanie się Kijowa do porozumień mińskich. Według Amerykanów z kolei Rosjanie zgromadzili przy granicy z Ukrainą około 150 tysięcy żołnierzy.
Nasza odpowiedź będzie ostra i zdecydowana, powiedział na forum Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych Antony Blinken, czyli szef amerykańskiej dyplomacji, sekretarz stanu USA, odnosząc się do sił rosyjskich rozmieszczonych wokół Ukrainy, podkreślił: nasze informacje jasno wskazują, że te siły, w tym siły lądowe, powietrzne, okręty, przygotowują się do rozpoczęcia ataku przeciwko Ukrainie w nadchodzących dniach, oświadczył Blinken. Mówił, że USA zidentyfikowały rosyjskie cele. Wśród nich jest Kijów.
Ukraina szykuje się więc na najgorsze. W samym Kijowie przygotowano blisko 5 tysięcy miejsc, w których w przypadku ewentualnego ataku będą mogli schronić się i mieszkańcy, i wszyscy przebywający w tym czasie w mieście. Jedno z takich miejsc to schron pod budynkiem dworca kolejowego Kijów Pasażerski, a to miejsce odwiedzili nasi specjalni wysłannicy na Ukrainę Piotr Bułakowski i Mateusz Chłystun.
I miałem to, co miałem. I nie daj Bóg, czego.
Mamy to, co mamy. I nie daj Boże, w razie czego mamy gdzie schronić ludzi.
Na wokzale.
Tu na dworcu, gdzie przyjeżdżają różne pociągi, także z Polski, ludzie się przesiadają. Jeśli w takim momencie zaczną się działania bojowe, możemy tu sprowadzić minimum 2000 osób.
2000 ludzi, to minimum. Odjemy czas.
W tym dokładnym miejscu będą mogli przebywać pracownicy dworca, zabezpieczający jego działanie. Mogą tu zostać dwie doby.
Robocza zmiana, która обеспечить работу вокзала. Здесь они могут находиться по двое суток. Отсюда будут.
Stąd będą wydawać polecenia, włączać i wyłączać generatory.
Выключить, вы поняли.
A tam obok jest taki schron doraźny. Przeszło bombardowanie i mogą ruszać dalej.
Mówił naszym dziennikarzom Anatolij Choracz, naczelnik oddziału obrony cywilnej dzielnicy Sołomianki w Kijowie. Na to, co dzieje się na wschodzie, reaguje też Unia Europejska. Na Kreml dotarła wiadomość, że w razie inwazji na Ukrainę Unia zareaguje w sposób natychmiastowy i zdecydowany, oświadczył w Brukseli kanclerz Niemiec Olaf Scholz po zakończeniu nieformalnego spotkania unijnych przywódców. Wcześniej rozmawiali też ministrowie obrony NATO. Co wynika z tych spotkań, o tym nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
Rezultatem jest potwierdzenie jedności i zdecydowania, by twardo odpowiedzieć Rosji. Szef NATO ostrzegał, że na Ukrainie, w Donbasie, jest wielu rosyjskich oficerów wywiadu i prowadzą działania, które mogą stanowić pretekst do inwazji na Ukrainę. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jest w Unii pełna świadomość zagrożenia ze strony Rosji.
To zagrożenie jest nie tylko niezwykle realne, ale jest bardzo poważną groźbą dla stabilności i dla pokoju w Europie.
Szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell zapewniał z kolei, że jeżeli Rosja dokona aktu agresji, to od razu położy na stół pakiet sankcji i decyzje będą błyskawiczne. Chodzi o bezprecedensowy pakiet sankcji energetycznych, finansowych i ekonomicznych.
Z Ukrainy wracamy do Polski. Tu oprócz wichur tych pogodowych ciągle trwa wichura polityczna. Po wczorajszym wyroku TSUE, który uznał za zgodne z prawem europejskim odbieranie krajom członkowskim unijnych funduszy za łamanie zasad państwa prawa. Wczoraj Mateusza Morawieckiego ostro krytykował Zbigniew Ziobro. Dziś wtórował mu jego zastępca Sebastian Kaleta, który był gościem porannej rozmowy w RMF FM. Wiceminister sprawiedliwości oczekuje dymisji ministra Konrada Szymańskiego.
Uważam osobiście, że w tej sprawie w gronie osób, które prowadzą polską politykę europejską, winno dojść do przetasowań personalnych, ponieważ powinna ulec zmianie polityka Polski w tym obszarze.
Dobrze, natomiast... panie ministrze, czy starczy panu odwagi, żeby to zdanie powiedzieć do końca? W takim razie rozumiem, że oczekuje pan, iż swoje stanowisko straci minister Konrad Szymański, bo to on jest ministrem odpowiedzialnym za kontakty z Unią Europejską.
Jeśli pyta pan mnie o moje osobiste zdanie, uważam, że tak, popełnił gigantyczne błędy, rekomendował scenariusze, które się nie sprawdziły, a scenariusze, przed którymi przestrzegaliśmy, się zrealizowały. Natomiast to nie są decyzje Sebastiana Kalety.
Dobrze, ale panie ministrze, to pan uważa, że...
Będziemy o tym rozmawiać. Natomiast moja ocena jest działalności pana ministra w tym obszarze niestety negatywna. Mówię to z wielką przykrością, ale tak po prostu jest. Spójrzmy po prostu prawdzie w oczy.
A czy Polska poniesie konsekwencje w związku z wczorajszą decyzją TSUE? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
Użycie mechanizmu nie będzie automatyczne i prawdopodobnie pierwszej utraty pieniędzy, jeżeli oczywiście rząd nie wycofa się wcześniej z kwestionowanych reform sądownictwa, należy spodziewać się dopiero za kilka miesięcy. Procedura jest dosyć skomplikowana. Najpierw komisja przygotuje wytyczne co do stosowania tego mechanizmu. Jesteśmy bardzo zaawansowani w ich przygotowaniu, zapewnia komisarz do spraw budżetu Johannes Hahn. Następnie wydział kierowany przez komisarza identyfikuje takie naruszenie zasad państwa prawa, które ma wpływ na unijne finanse. Następnie komisja prowadzi wymianę informacji z Warszawą i decyzję kwalifikowaną większością podejmuje Rada Unii. Polska będzie mogła poprosić o dyskusję na szczycie Unii. Później ewentualnie będzie mogła zaskarżyć decyzję o konkretnym wstrzymaniu funduszy do Sądu Unii Europejskiej. Samo zaskarżenie nie wstrzyma jednak decyzji komisji.
...29229 nowych zakażeń i 316 zgonów. To dzisiejszy bilans koronawirusa w Polsce. Gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM był dr Konstanty Szulczyński, były członek Rady Medycznej przy premierze. Jego zdaniem każdy kolejny wariant COVID-19 coraz bardziej zagraża dzieciom.
Z dziećmi jest taki problem, że właściwie każda kolejna wariacja wirusa i ten wariant Omikron jest tego najlepszym przykładem, coraz bardziej dotykała populację dziecięcą. O ile pierwsze warianty właściwie dzieci zostawiały nietknięte i dzieci rzadko kiedy miały objawową postać, o tyle pandemia, ta piąta fala Omikrona nie spowodowała przeciążenia szpitali dla dorosłych, ale spowodowała bardzo duże obciążenie szpitali pediatrycznych, bo naprawdę dużo dzieci przechodziło chorobę ciężką i co prawda nie umierały i nie trafiały do oddziałów intensywnej terapii, ale miały naprawdę groźne powikłania i wymagały pobytu w szpitalu.
To teraz znów obieramy kierunek wschodni, ale bardziej egzotyczny, jedziemy do Chin. A tam fantastyczną niespodziankę zrobiła polskim kibicom Jekaterina Kurakowa. Polka zajęła świetne 12. miejsce w programie krótkim solistek w łyżwiarstwie figurowym na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Zawody wygrała Rosjanka Anna Szczerbakowa, faworytka do złotego medalu Kamila Walijewa zajęła dopiero 4. miejsce. To wracamy teraz do Polski, bo tu nie lada gratka dla fanów malarstwa. Do Warszawy przyjechał dziś portret Damy Rubensa, jednego z najwybitniejszych barokowych malarzy. Obraz można do 17 marca oglądać na wystawie przedaukcyjnej w siedzibie Desy Unicum w Warszawie. Potem trafi na aukcję i ma szansę stać się najdrożej sprzedanym dziełem sztuki w Polsce. Cena portretu Damy według prognoz ekspertów może wynieść nawet 24 miliony złotych. A nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta zapytała Tomasza Dziewickiego z Desy Unicum, co jest w tym dziele tak wyjątkowego.
Dla nas, specjalistów rynku, historyków sztuki, to oczywiście no, jego ranga historyczna jest czymś, co przyciąga. Spodziewam się, że dla widza to, że to dzieło ma bardzo niezwykłą aurę i że ta modelka przedstawiona w taki subtelny, dyskretny sposób spogląda nas tymi ciemnymi oczami. Widzimy jej zdobną suknię, biżuterię, perłowy kolczyk, perłową kolię, pięknie wyrysowane kosmyki włosów. To jest rzeczywiście dzieło, które przyciąga wielką jakością malarską.
Warto też dodać, że obraz nie był publicznie prezentowany od ponad 50 lat, więc fani pędzla flamandzkiego mistrza długo musieli na tę okazję i możliwość czekać. Natomiast ja mam dobrą wiadomość, czas oczekiwania na kolejne podsumowanie dnia w RMF 24 jest znacznie krótszy, bo wynosi tylko około 24 godzin. Jutro kolejna porcja najważniejszych wydarzeń dnia, a ja za dziś dziękuję. Życzę spokojnego, przyjemnego wieczoru i uważajcie Państwo na wichury. Jonasz Jasnorzewski, kłaniam się, do usłyszenia.